Ponad setka strażaków nadal walczy z pożarem bloku przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Karol Nawrocki przekazał premierowi, że na 27 sierpnia planuje zwołanie Rady Gabinetowej. W związku z prognozowanymi upałami ratownicy górscy apelują, by odpowiednio się przygotować, zanim zdecydujemy się wyjść na szlak. W Poznaniu nadal trwa walka z pożarem bloku przy ulicy Krańcowej. W akcji gaśniczej bierze udział ponad setka strażaków, 29 zastępów PSP oraz jednostki Straży Ochotniczej. Jak przekazał nam młodszy aspirant Marcin Tecław z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, aktualnie prowadzone są prace odkrywkowe.
Przecinamy dach, próbujemy dojść do głębszych warstw tej przestrzeni dachowej, gdzie mamy pokrycie z blachy, a konstrukcję w środku drewnianą. No cały czas źródło ognia znajduje się pod tym pokryciem. W związku z tym prowadzimy prace odkrywkowe, aby móc się na bieżąco dostawać no właśnie do źródła pożaru i je sukcesywnie ugaszać.
Jak informowaliśmy w faktach, w czasie akcji gaśniczej poszkodowana została trójka strażaków.
Na nich spadła konstrukcja takiego sufitu podwieszanego. W wyniku tego strażacy zostali ewakuowani z budynku przez kolegów, zbadani przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia. Dwójka z nich wymagała dalszego przebadania w szpitalu, ale ich życiu jakby nic nie zagraża.
Wcześniej ewakuowano też wszystkich mieszkańców, w sumie ponad 80 osób. 27 sierpnia prezydent zwoła Radę Gabinetową. Te informacje Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi w czasie wczorajszego spotkania, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
Będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi, rozwojowymi. Rozwojowymi te, które dotyczą ustaw, które pan prezydent już wprowadził do parlamentu. Pan prezydent w pierwszych dniach, tak jak zapowiadał w kampanii wyborczej, przedstawił ustawy rozwojowe, ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym, ustawy podatkowe.
A Rada Gabinetowa to, przypomnijmy, posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta.
To są fakty w RMF FM.
Okręt podwodny, fregaty, korweta, okręt transportowo-minowy, jednostki specjalistyczne oraz niszczyciele min będzie można zobaczyć już dziś podczas Parady Morskiej. Po raz pierwszy będzie ona częścią defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Wszystko jest już gotowe, zapewnia kapitan Damian Przybysz z 3. Flotylii Okrętów w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
Okręty zazwyczaj operują znacznie dalej, znacznie mocniej rozproszone. Teraz jest okazja zobaczyć w pełnej okazałości bardzo blisko siebie te okręty, bardzo blisko brzegu.
Taki szyk trzeba było trenować?
Tak, faktycznie musieliśmy przećwiczyć, przetrenować przejście dokładnie w tym rejonie. Wynika to z uwarunkowań hydrologicznych, wynika z prądów morskich. Załogi po prostu potrzebowały wspólnie przejść sobie przez ten rejon, zobaczyć, czy wszystko dobrze się układa, czy są w stanie zapanować nad okrętami, bo okręt, jak to kiedyś się mówiło i opowiadało, to jest bardzo duża ciężarówka jeżdżąca na łyżwach po lodowisko.
I jeszcze podpowiedź, najlepszym miejscem do oglądania parady będzie Cypel Helski. W faktach mówiliśmy już o tym, że pogoda sprzyja wypoczywającym nad morzem. Tłumy Polaków urlop spędzają na wybrzeżu. A mimo to w Tatrach spodziewana jest rekordowa liczba turystów. Ratownicy górscy w takim razie apelują, by w związku z upalną pogodą dobrze przygotować się przed wyjściem na szlak.
Trzeba pamiętać o tym, żeby mieć napoje izotoniczne, nie korzystać z wód, które są w potokach. Ta woda może być zanieczyszczona, a nawet jeżeli by to była przysłowiowo krystalicznie czysta woda, to taka woda jakby nie spełnia swojego zadania. Ona może też zaburzyć gospodarkę elektrolityczną. Będziemy dużo pili, ale ta woda będzie wypłukiwała z nas mikroelementy. Nakrycie głowy, jakieś kremy, okulary przeciwsłoneczne, no to co zabieramy, chociażby nawet idąc na plażę.
Podpowiadał ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.
Sport faktach RMF FM.
Dzisiaj do gry wraca, według wielu kibiców i ekspertów, najsilniejsza piłkarska liga świata, czyli Premier League. Rozpocznie się spotkaniem mistrzów Anglii, Liverpoolu z Bournemouth. The Reds wydali przed sezonem grube miliony funtów na wzmocnienia. Czy to wystarczy do obrony tytułu? Oto nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek zapytał komentatora Kanal Plus Sport Michała Gutka.
To zaczynamy od lidera w takim razie Premier League, no bo ja tak stwierdziłem, jak tutaj porozmawiać, jeżeli jest tak wielu, jak co roku w Premier League, kandydatów do mistrzostwa, pucharów i tak dalej, no to oddajmy The Reds to, co sobie sami wywalczyli, no i to, co też pokazali na rynku transferowym, bo jest kilka transferów naprawdę mocnych, na linii przede wszystkim Leverkusen Liverpool.
No to prawda, to w ogóle się rzadko zdarza, że mistrz Anglii, że drużyna, która zdobyła tytuł, idzie aż tak grubo na rynku transferowym, wydaje aż tak duże pieniądze, no bo Liverpool jest najwięcej wydającym klubem tego lata. Sprawdziłem gdzieś, że w XXI wieku tylko dwa razy urzędujący mistrz był później najwięcej wydającą drużyną, więc to jest sprawa absolutnie rzadka w lidze angielskiej, no i też rzadka z perspektywy Liverpoolu, bo to nie jest drużyna, która nam się kojarzy z jakimiś szaleństwami na rynku transferowym, ale trzeba pamiętać, że w zeszłym sezonie oni nie dokonali żadnego transferu. Tak naprawdę Arne Slot przyszedł i bazował na tych piłkarzach, na których bazował wcześniej Jurgen Klopp. I trochę to jest chyba tak, że teraz Arne Slot buduje drużynę według swojego pomysłu, ale ma ten kredyt zaufania, żeby móc to robić, żeby wydawać tyle pieniędzy. Też odszedł Trent Alexander-Arnold. W tragicznych okolicznościach odszedł Diogo Jota. To są duże straty piłkarskie dla tej drużyny. Wiadomo było, że trzeba odmłodzić trochę ten zespół, nawet na podstawie poprzedniego sezonu. No ale w zasadzie, jakbyśmy tak szli taką listą zadań, jaką miał Liverpool na rynku transferowym, to wszystko jest w zasadzie odhaczone, a przy niektórych pozycjach za chwilę odhaczymy kwestię dwa razy, jeżeli jeszcze przyjdzie Alexander Isak. Dlatego Liverpool po prostu się nie rozleniwia. Jako mistrz chce iść za ciosem, jako mistrz trochę mantrą dawną serii Alexa Fergusona. Chce tak wszystkich cały czas piłkarzy trzymać pod prądem, cały czas wzmagać tę rywalizację w drużynie. No i też pewnie celem po tym, jak wygrali Mistrzostwa Anglii, nie tylko jest obronienie tytułu w Premier League, ale pewnie zdobycie czegoś w Europie, więc trzeba mieć dużą jakościową kadrę.
Od dawna według swojego pomysłu Mikel Arteta buduje już w Arsenalu. Teraz też Arsenal odznaczył się na rynku transferowym. Udało się tego Gyökeresa w końcu dopiąć. To będzie taki transfer typu game changer, czy jednak twoim zdaniem zawodników jego pokroju, napastników jego pokroju jest no, co najmniej kilku w Premier League?
Jestem bardzo ciekawy, bo rzadko, z jednej strony można trochę przymykać oko na te liczby Gyökeresa w Sportingu i powiedzieć, no dobra, to była tylko Liga Portugalska, teraz czas na weryfikację w Premier League, ale gdyby tak było, to co roku mielibyśmy w Portugalii króla strzelców zdobywającego po 50-60 goli we wszystkich rozgrywkach, więc jest ewenementem Gyökeres, też pod tym względem, że on nie jest takim piłkarzem no najmłodszym, to nie jest 22-23-letni napastnik, to jest napastnik 27-letni, dla którego Arsenal to jest pewnie życiowa szansa na jedyny taki duży kontrakt w tak wielkim klubie w prime swojej kariery, jeśli chodzi o ten wiek, więc Arsenal no, potrzebował takiego napastnika i to rzeczywiście może bardzo tej drużynie pomóc. To jest ten najbardziej oczywisty brakujący element, ale też nie zapominałbym o transferze Zubimendiego. Niesamowicie klasowy piłkarz, który daje opcję w środku pola. Troszkę niedocenianym takim piłkarzem pewnie jest Christian Norgaard, ale to jest defensywny pomocnik z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy ci piłkarze pomogą i tak Arsenalowi w tych silnych stronach, czyli tym takim porządkowaniu gry, kontrolowaniu gry, ale też przy stałych fragmentach, bo Norgaard świetnie gra w powietrzu, Zubimendi świetne dorzucenie, Gyökeres też już w sparingach gole głową, więc te atuty Arsenalu i tak powinny być silniejsze, a brakowało takiej dziewiątki, no i teraz przychodzi napastnik, który no myślę, że trzeba mu postawić za cel te 20 goli w lidze. Myślę, że to jest napastnik, który może Arsenalowi pozwolić zdobyć nawet Mistrzostwo Anglii. Ja tylko troszeczkę się zastanawiam, czy będzie Arsenal ewoluował troszkę pod kątem stylu gry. Jednak ten zeszły sezon pokazał, że Mikel Arteta dąży do kontroli, ale te mecze bywają takie sterylne i czasami jest więcej fizycznej przepychanki, grania po obwodzie, a mało konkretów, więc no taki Gyökeres to jest człowiek, któremu piłka spadnie pod nogi w polu karnym i on się nie będzie zastanawiał, przekładał, szukał rozwiązania, rozegrania, tylko będzie te akcje musiał kończyć. No kogoś takiego brakowało, więc spodziewam się po nim bardzo dużych rzeczy.
Arsenal nie zawsze, tak jak mówisz, miał kontrolę na boisku, a Jakub Kiwior w Arsenalu wydaje się, że też kompletnie kontroli nie ma. Raczej nie zanosi się na to, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że będzie grał, jego sytuacja nie uległa poprawie, może ulec nawet pogorszeniu, no bo były okresy, w których grywał, ale raczej rzadkie. Twoim zdaniem powinien pożegnać się z Arsenalem dla dobra, jak mawia klasy polskiej piłki i siebie samego, tak?
Pewnie rok temu powiedziałbym, że tak. Teraz się trochę bardziej nad tym zastanawiam, bo
on miał bardzo dobrą wiosnę. Kiedy Gabriel Magalhães doznał kontuzji, to zobaczyliśmy Jakuba Kiwiora na pozycji środkowego obrońcy, ustawionego w tym duecie jako ten bardziej z lewej, a nie na przykład takie eksperymenty, jak Mikel Arteta stosował z nim na lewej obronie całkowicie, nie w trójce obrony, jak często widzimy to w reprezentacji. Znany rozdział, pewnie nam to ustawienie nie służy, myślę, że Kiwiorowi też nie do końca.
Ale... A to mu leżało, nie?
Tak, ale kiedy właśnie grał na tej swojej nominalnej pozycji, to był naprawdę dobry piłkarz. To nie był zapchaj dziura, to był piłkarz, który zagrał kilka klasowych spotkań. Mecz z Newcastle na koniec sezonu to był jego najlepszy występ w Arsenalu i mecz, który zapewnił im wtedy, zaklepał to wicemistrzostwo. I myślę, że jakbyśmy popatrzyli na hierarchię do gry, w kolejności do gry tych obrońców jako opcję na środek i na lewą stronę, to troszkę się Kiwior przesunął w górę na przestrzeni 12 miesięcy. Myślę, że on był takim czwartym, piątym stoperem w hierarchii. Teraz jest pewnie trzecim. Jako opcja na lewą stronę defensywy nie wiem, czy będzie chodził Artecie po głowie, ale też daje mu taką możliwość. Arteta lubi piłkarzy uniwersalnych, więc to jest taka raczej skomplikowana kwestia, że dla dobra polskiej piłki oczywiście byłoby fajnie, gdyby Jakub Kiwior grał w silnym europejskim klubie regularnie, ale to jest paradoksalnie zbyt uniwersalny i ważny zmiennik. No jednak zmiennik dla Mikela Artety, ale zbyt ważny mimo wszystko w tej roli, żeby się go tak lekką ręką pozbyć. Jak patrzymy nawet na sytuację kontraktową poszczególnych piłkarzy Arsenalu, no to raczej inni rywale Kiwiora z defensywy są w pierwszeństwie do odejścia, jak na przykład Zinchenko. I wydaje mi się, że to, że po prostu Arteta widzi w nim takiego piłkarza, nie wiem, numer 13-14 w tej szerokiej rotacji, troszkę hamuje jego rozwój, no ale trzeba też zrozumieć trenera, który musi być gotowy na grę na wielu frontach i myślę, że widzi w Kiwiorze piłkarza, który mu się już wielokrotnie przydał.
Londyn na chwilę opuszczamy. Co tam słychać w Manchesterze? Symptomatyczne jest, że pytam dopiero gdzieś tam po kilku minutach rozmowy. No ale City bez De Bruyne to już jest naprawdę coś niewyobrażalnego.
To prawda. Ciekaw jestem Manchesteru City bez Kevina De Bruyne i to też jest klub, który dokonał wielu zmian w tym okresie transferowym, tylko troszkę o tym zapomnieliśmy, bo oni się spieszyli z transferami przed klubowymi mistrzostwami świata. Oni te transfery domykali jeszcze przed końcem czerwca, tak na dobrą sprawę, więc jest tam kilku ciekawych zawodników. Reinders pokazuje się ze znakomitej strony w sparingach. Zobaczymy, co da tej drużynie Szerki. Ryan Aitnuri, kolejna opcja na lewą stronę defensywy, więc troszkę się ta drużyna zmienia, ale ja myślę, że najważniejsze dla Manchesteru City będzie to, że wraca do zdrowia Rodri. Zdobywca złotej piłki, jeden z kluczowych zawodników w całej Premier League. Jeden z najważniejszych piłkarzy, jeśli mówimy o tym, wokół kogo jest budowana gra poszczególnych drużyn. Więc wydaje mi się, że powrót do zdrowia Rodriego, też powrót do zdrowia Haalanda, który miał taki trochę poszatkowany ten zeszły sezon, no może sprawić, że zobaczymy stary, dobry Manchester City, ale jest trochę zmiennych w tej drużynie. No i ten zeszły sezon wiemy, że kosztował Pepa Guardiolę też sporo nerwów, trochę obnażył braki w defensywie, więc ciekaw jestem, czy troszeczkę bardziej pragmatycznego Guardioli nie zobaczymy, który lepiej stara się tę drużynę zabezpieczyć przed kontrami i tak dalej. No ale myślę, że to nie jest jeszcze koniec ruchów, bo też słyszymy, że Manchester City potwierdzony został Grealish w Evertonie, mogą się pozbyć Savinho, którym interesuje się Tottenham, więc to jeszcze nie jest zamknięta sprawa. Wiemy po poprzednim roku, że ta drużyna zmian potrzebowała, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że wracają do zdrowia te dwa najważniejsze filary obecnie, czyli Haaland i Rodri.
Komentator Kanal Sport, Kanal Plus Sport, Michał Gutka i nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.